Zanim rozpocznę zwiastowanie, chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy i poprosili o Boże prowadzenie. Dobry Panie, dziękujemy Ci za kolejny dzień, kiedy możemy się zgromadzać, uczyć się, poznawać Ciebie, doświadczać Twojej miłości, Twojej dobroci, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz, Panie, i prosimy Cię o to, abyś otwierał nasze serca, Panie, nasze umysły na Twoje słowo i, Panie, na to, co Ty chcesz nam powiedzieć przez to dzisiejsze, Panie, nauczanie, Ojcze. Prosimy Cię, aby Twoje słowo docierało w najgłębsze zakamarki naszego serca i aby burzyło nasze myślenie, Panie. Prosimy Cię o Twoją perspektywę na Twoje słowo. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie. Amen. 26 grudnia 2006 roku wielkie trzęsienie ziemi u wybrzeży Tajwanu spowodowało pęknięcie kilku podwodnych kabli komunikacyjnych. To z kolei spowodowało ogromne zakłócenia w usługach telekomunikacyjnych i internetowych w całej Azji. Dostęp do internetu spowolnił do około tydzień, a niektóre strony internetowe w ogóle przestały istnieć. Zakłócenia poważnie dotknęły komunikację i transakcje finansowe we wszystkich krajach azjatyckich. Ta katastrofa uwypukliła jeden interesujący fakt. W ciągu ostatnich 20 lat świat stał się niezwykle zależny od łączności we wszystkim, co robi. Pozostajemy w kontakcie przez internet, przez telefony, rozmowy telefoniczne, przez SMS-y, maile, różnego rodzaju komunikatory. Życie, jakie znamy, byłoby bardzo trudne bez tych wszystkich powiązań. Ale w trakcie dzisiejszego nauczania będę chciał się skupić na troszkę innym połączeniu. Tak istotnym i ważnym dla nas, że życie chrześcijańskie byłoby bez niego bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. A zakłócenie tego związku może skutkować poważnymi duchowymi konsekwencjami. I to ważne połączenie jest tematem naszego dzisiejszego nauczania. Jesteśmy w serii nauczania Ja Jestem, które mówi o tym, kim jest Jezus. Mówi o Jego boskiej naturze. Ja jestem. W Ewangelii Jana 7 razy występuje to stwierdzenie. Śmiem twierdzić, że ja jestem krzewem winnym, jest jednym z ważniejszych ja jestem. Dlaczego? Warto by było sięgnąć kontekst, kiedy zostało ono wypowiedziane. To były ostatnie godziny życia Jezusa. To były ostatnie godziny życia Jezusa, kiedy Jezus spotyka się ze swoimi najbliższymi i zostawia im coś, co chce, żeby zapamiętali, kiedy Jego tu już nie będzie. Kiedy odejdzie z tej ziemi w cielesnej naturze. Ale otwórzmy fragment Bożego Słowa. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział, wersety od 1 do 17. I posłuchajmy. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest ogrodnikiem. Usuwa on ze mnie każdy pęd, który nie przynosi owocu, a każdy, który owoc przynosi, oczyszcza, aby owocował obficiej. Wy jesteście czyści ze względu na słowo, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony jak pęd i usycha. Takie zbiera się, wrzuca do ognia i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Mój ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mojego ojca i trwam w jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Oto jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, lecz nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. To wam przykazuję. Kochajcie jedni drugich. Zobaczmy, przed jakim wydarzeniem Jezus wypowiedział te słowa. W 14 wersecie, rozdziale, przepraszam, chwilkę wcześniej czytamy, że Jezus powiedział: wstań, chodźmy stąd, czyli z górnej izby zabiera uczniów i idą w wędrówkę do ogrodu Getsemane. Najprawdopodobniej te słowa były wypowiedziane w czasie takiej wędrówki. Kiedy zmierzali do ogrodu Getsemane, a ogród Getsemane znajdował się poza Jerozolimą, więc po drodze mogli spotykać różne winnice. Może to była sceneria, która dostarczyła Jezusowi jednej z jego najlepszych ilustracji. Bo to nawet nie jest metafora, to nawet nie jest parafraza, to jest ilustracja. Jego relacji z nami, którzy jesteśmy jego uczniami. Czyli on jest winoroślą, a my jesteśmy ratoroślą, pędami, gałęziami. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy aspekty przebywania w Chrystusie, które możemy dostrzec w trakcie czytania naszego fragmentu. Po pierwsze, Bóg troszczy się o nas. Bóg się o nas troszczy. Widzimy to w pierwszych dwóch wersetach, gdzie Jezus powiedział: ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest ogrodnikiem. Usuwa on ze mnie każdy pęd, który nie przynosi owocu, a każdy, który owoc przynosi, oczyszcza, aby owocował obficiej. Widzimy tu Boga jako eksperta winorośli, który wie, jak czerpać z winorośli, jak czerpać najlepszą wydajność, jak czerpać najlepszą jakość z winogron. Sztuka uprawy winogron rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie i winorość bardzo licznie porastała Izrael w starożytności, już od starożytnych czasów. Kiedy 12 szpiegów badało ziemię obiecaną, wrócili do Mojżesza pęczkiem winogron, tak dużych, że do jej noszenia potrzebowano dwóch mężczyzn. I z tego powodu krzew winny, winorośle, winogrona stała się dobrze znany wszystkim Żydom, a w Starym Testamencie była wykorzystywana bardzo często jako różnego rodzaju ilustracje. Tak czytamy w Psalmie 80, czytamy w Izajasza w 5 rozdziale, czytamy w Ozeaszach. Winorość stała się, była symbolem osobistego dobrobytu. Była nawet wykorzystywana jako na pieczęci izraelskich monet. Na pieczęci izraelskich monet była winorość. Jezus często, wracając do Starego Testamentu, porównywał winorość jako Izrael. Jako to drzewo, które zasadził, które miało owocować. Które zaszczepił, którym się opiekował, które pielęgnował. A historię Izraela wszyscy doskonale znamy. Izrael wydawał owoce, ale nie takie, jakich oczekiwał Pan Bóg. Tak więc, kiedy Jezus powiedział: ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest ogrodnikiem, 11 uczniów zrozumiało, co on powiedział. Dlaczego 11? Bo w tym momencie już nie było z nimi Judasza. Wiedzieli, że do uprawy winogron dobrej jakości i ilości potrzeba dużej specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Winogrodnik musi najpierw przygotować ziemię, aby upewnić się, że jest dobrze nawodniona, że ma dobre nawodnienie. Następnie musi wybrać sadzonki, te takie najwspanialsze, te najlepsze gatunki. aby posadzić je w swojej winnicy. Dostępne są różne rodzaje winorośli i musi wybrać tą odpowiednią, tą najlepszą, która da mu owoce o takich cechach, jakich oczekuje. Gdyby owoce na przykład były przeznaczone do jedzenia, no to wybrałby taki rodzaj winorośli słodkich. Gdyby te owoce były przeznaczone do produkcji wina, to zapewne wybrałby inny rodzaj sadzonek. Wybrane sadzonki sadzi się następnie w ziemi, w rzędach oddalonych o około 2 metry. Posadzone, zanim zaczną wydawać owoc, muszą rosnąć 3-4 lata. Przez 3-4 lata, kiedy sadzonki winorośli zostały posadzone w winnicy, one nie wydają żadnych owoców. Winogrona są pnączami. I potrzebują takiej kraty, aby się podeprzeć, która zapewni, że te pnącza będą rozłożone i te pnącza będą miały maksymalną ekspozycję na światło. Standardowo wbija się takie pale, kołki, pomiędzy tymi palami rozciąga się jakieś linki, druty. I jeżeli winorośl już jest dojrzała, ona jakby się oplątuje wokół tej kraty, wypuszcza pędy, które później stają się gałęziami. I na tych gałęziach pojawiają się pąki, a z tych pąków wyrastają pęki winogron. Winogronnik musi dokonać mnóstwo pracy, aby mieć pewność, że uzyska pożądane rezultaty. Musi chronić roślinę przed szkodnikami, przed różnymi bakteriami, infekcjami grzybiczymi. Musi je regularnie przycinać, aby utrzymać je w odpowiednim rozmiarze, kształcie. Jeśli nie wykona żadnego przycinania, będą dalej rosły i rosły, a cały sok rośliny przyzwyczai się do produkcji drewna zamiast winogron. Przycinanie wymaga największych umiejętności, wieloletniego doświadczenia, aby dobrze sobie z tym poradzić. Po pierwsze, winogronnik musi odciąć wszystkie gałęzie, które nie przynoszą już owoców. Te gałęzie są martwe, a ich kora już pęka i odkleja się. Jeśli te martwe gałęzie nie zostaną usunięte, utrudnią wzrost żywych gałęzi. Ponieważ niektóre martwe gałęzie mogą być nawet chore, ich usunięcie ochroni również żywe gałęzie przed zakażeniem. A żeby wszelkie pleśnie na nich zostały całkowicie zniszczone, te martwe gałęzie trzeba spalić. Nie można ich zostawić w miejscu winnicy. Trzeba je po prostu spalić, trzeba się ich pozbyć, żeby nie zarażały tych zdrowych. Drugą rzeczą, jaką winogronnik robi przy przycinaniu, jest cięcie żywych gałęzi. Prawidłowe przycinanie żywych gałęzi jest w rzeczywistości najbardziej krytycznym ze wszystkich czynników winorośli. Bezpośrednio wpływa na wytrzymałość i stabilność rośliny oraz ilość i jakość owoców na każdej gałęzi. Każda gałąź wymaga decyzji winogrodnika. Zanim przycina gałąź, patrzy na jej położenie, grubość, kolor oraz liczbę liści i pąków, które ma. Musi wiedzieć, kiedy ją wyciąć, gdzie ją wyciąć i ile wyciąć. Jeśli przetnie ją o kilka dni za wcześnie, może zamarznąć w zimę i umrzeć. Jeśli przetnie ją o kilka dni za późno, rana skaleczenia, czyli odcięcia, nie zagoi się, zanim powódź soku zacznie płynąć wiosną. Wtedy sok wydobywałby się z tej rany i przyciągał szkodniki. Jeśli winogrodnik pozostawi zbyt wiele pąków, gdy przycina gałąź, owoce na niej nie będą w stanie dojrzeć. Ale jeśli zostawi za mało pąków, gałąź może w ogóle nie przynieść żadnych owoców. Myślę, że ważne w tym opisie opieki ogrodnika ważne jest, aby dostrzec, że żeby wykonywać te wszystkie czynności, potrzeba mieć ogromną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. aby ten efekt w postaci winorośli zdrowej, produktywnej został osiągnięty. Jeśli roślina winorośli jest zadbana, może produkować winogrona przez setki lat. Najstarsza odnotowana dziś winorośl ma ponad 400 lat i znajduje się w Słowenii. I tylko jeden specjalistycznie wyszkolony winogrodnik może przycinać tę winorośl, a podczas jej przycinania odbywa się specjalna ceremonia. A dzięki tej szczególnej pielęgnacji ona nadal kwitnie i produkuje około 45 kg winogron rocznie. Możemy zostać już winogrodnikami. Ale skupmy się na winogrodniku. Jakże wdzięczni powinniśmy być za to, za tak szczególną troskę Boga, który jest naszym boskim winogrodnikiem. Każda gałąź pod Jego opieką będzie w stanie wydać najlepsze owoce. Zadbano o to, gdy Bóg wybrał swego jednorodzonego Syna, czyli tą najlepszą szczepkę, tą najlepszą sadzonkę, czyli Jezusa Chrystusa, aby był winoroślą, w której będziemy przebywać. Nasza trwała relacja z Chrystusem zaczęła się właśnie tutaj, w Bożym wyborze. Werset pierwszy mówi, że Jezus jest prawdziwą winoroślą. Jedyną, prawdziwą, najwspanialszą winoroślą. Tylko Jego życiodajny sok może wydać takie owoce, jakie Bóg chce zobaczyć na wszystkich żywych gałęziach, które są z Nim połączone. Najwyższa troska Boga jako naszego winogrodnika jest również widoczna w tym, co On usuwa. Werset drugi mówi, że zabieram martwe gałęzie z winorośli. Ale Boże dzieło usunięcia nie ogranicza się tylko do martwych gałęzi. Stosuje się je również do żywych gałęzi. Te, które wydają owoce. Ale to, co czyni żywym gałęziom, to nie ich usunięcie, ale usunięcie z nich rzeczy. Odcina wszystko co może utrudniać nasz wzrost i naszą produktywność. Zwłaszcza te rzeczy, które odwracają naszą uwagę od Niego i które mogą stać się naszymi bożkami. Bóg nie może tolerować niczego, co mogłoby Go wyprzeć z Twojego życia. Bóg nie może tolerować niczego, co mogłoby Go wyprzeć z Twojego życia. On chce być jedynym przedmiotem Twojego oddania. Werset drugi pomaga nam również zrozumieć, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Nawet tym najbardziej bogobojnym chrześcijanom. Mówi w drugim wersecie, usuwa on ze mnie każdy pęd, który nie przynosi owocu, a każdy owoc, który przynosi, oczyszcza, aby owocował obficiej. Dlaczego owocujący chrześcijanie są czasem pozbawieni rzeczy, które kochają? Dlaczego posłuszny, wierzący nie otrzymują awansu, na jaki zasługują w miejscu pracy? Dlaczego niektórzy wierni uczniowie Chrystusa tracą zdrowie i źródło bezpieczeństwa? Musimy postrzegać te wszystkie próby jako część Bożego dzieła. Wszystkie są zaprojektowane dla naszego własnego dobra. Mogą nas ściślej związać z Chrystusem. W ten sposób czynią nas silniejszymi i bardziej owocnymi niż wcześniej. Ale przejście przez to usunięcie dzieła Bożego może być dla nas bardzo nieprzyjemne. Żadna gałąź nie lubi być przycinana i zmniejszana do jakichś mniejszych wymiarów, rozmiarów, kształtów. Bolesne jest, kiedy zostajemy cięci tym sekatorem. Ale za każdym razem, gdy przechodzimy przez próbę, która uderza nas znikąd, można by się wydawać bez powodu, która przychodzi tak znienacka, nawet jeśli jesteś wierny Bogu, nie zniechęcaj się. Spójrz na to oczami wiary, jako na dzieło bioskiego winogrodnika, który tak bardzo się o Ciebie troszczy i robi to wszystko z miłości do Ciebie, abyś wydał jeszcze większe owoce. Czyli Bóg troszczy się o nas. Dlatego się nami opiekuje. Spójrzcie na sady, na winnice, którymi się nikt nie opiekuje. Są porośnięte chwaszczami. Są dzikie, mają dzikie pędy. Rosną każdy jak chce. Owocu tam na nim nie znajdziemy, albo jak jeżeli znajdziemy, to taki, którego się pewnie nie da zjeść. Ale jeżeli taki sad ma swojego ogrodnika, swojego opiekuna, to on wygląda kompletnie inaczej. On jest piękny. I takim ogrodnikiem, który dba o swój ogród, jest sam Pan Bóg. Przejdźmy do kolejnego elementu, czyli po pierwsze, Bóg się o nas troszczy. Po drugie, bez Chrystusa wydawanie owoców jest niemożliwe. Spójrzmy na wersety 4 i 5. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Słowo klucz nic. Nie, że troszkę jestem w stanie uczynić. Nie, że uczynię trochę w tej dziedzinie, a w tej już nie muszę. Nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ale przecież dzikie drzewa też wydają owoce. Okej. Tylko dzikie drzewa wydają owoce bezużyteczne. Nam też się będzie wydawać, że będziemy wydawali owoce. Ale te owoce w oczach Boga będą bezużyteczne. Jeżeli coś jest bezużyteczne, to tak jakby tego nie było. W całym fragmencie Ewangelii Jana, który dzisiaj czytaliśmy, wydawane są tylko dwa wyraźne polecenia. Jednym z nich jest polecenie, abyśmy trwali w Chrystusie, i mówi o tym werset 4, a drugim poleceniem jest, abyśmy trwali w Jego miłości, to jest werset 9. Czy to nie mówi nam, na czym powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki? Nie na owocach, ale na trwaniu w Chrystusie. Niestety wielu chrześcijan koncentruje swoje wysiłki na niewłaściwej rzeczy. Bardziej starają się przynosić owoce, jakby to właśnie Bóg im nakazał. Ale odpowiedzialność za rodzaj owocowania nie należy do nas, ale do samego Jezusa. Odpowiedzialność za rodzaj owocowania nie należy do nas, ale do samego Jezusa. Sprawia to, że nasze życie przynosi owoce, jeśli trwamy w Jezusie. To jest powód, dla którego używana jest ilustracja krzewu winnego. Bardzo dobrze ona wydobywa tą prawdę, że owocowanie wcale nie zależy od gałęzi, od pędów, ale od winorośli, do której jest przymocowana. Owocowanie wcale nie zależy od gałęzi, ale od winorośli, do której jest przymocowana. Dopóki gałąź jest połączona z winoroślą, automatycznie przynosi owoce. Ale gdy jest oderwana od winorośli, przestaje przynosić jakiekolwiek owoce. Łatwo więc zauważyć, że przyczyną owocowania nie jest gałąź, ale winorośl i połączenie tych gałęzi z winoroślą. I wszystko, co gałąź musi zrobić, Aby przynieść owoce, to pozostać przywiązanym do winorośli, czyli w tej winorośli trwać. Wszystko, co gałąź musi zrobić, aby przynieść owoce, to pozostanie przywiązanym do winorośli, czyli trwanie w Chrystusie. Czyli jeżeli, drogi chrześcijanie, chcesz przynosić owoce, to nie staraj się usilnie, aby te owoce przynosić. Staraj się usilnie, aby trwać w Jezusie, a owoce będą skutkiem troszkę jakoby ubocznym, a nie celem samym w sobie. I wydobywa to najbardziej podstawową zasadę naszego życia chrześcijańskiego, która mówi, że to nie my żyjemy życiem chrześcijańskim, ale Chrystus żyje nim przez nas. To, co ostatecznie liczy się przez całą wieczność, to nie dzieła, których dokonujemy na własnej sile dla Chrystusa, ale dzieła, których Chrystus dokonuje przez nas mocą Ducha Świętego. To, co ostatecznie liczy się przez całą wieczność, to nie dzieła, których dokonujemy na własnej sile dla Chrystusa, ale dzieła, których Chrystus dokonuje przez nas mocą Ducha Świętego. Dlatego naszym obowiązkiem jest trwanie w Chrystusie. Kluczem jest nasza osobista relacja z Chrystusem i ta relacja stopniowo przemienia nas od wewnątrz, aż nasze życie na zewnątrz zamanifestuje swoje owoce w życiu chrześcijańskim. Jeśli uważasz, że życie w bliskiej relacji z Bogiem jest zbyt trudne, i takie życie w ten sposób jest praktycznie niemożliwe, pamiętaj, że przebywanie, trwanie w Chrystusie jest nakazem, a nie opcją. To nie jest opcja, którą możesz sobie wybrać. To jest nakaz. Trwaj we mnie. Nie, czy mógłbyś trwać we mnie. Albo fajnie by było, jakbyś trwał we mnie, no ale jak nie będziesz trwał, to też będzie okej. To nie jest opcja do wyboru. To jest nakaz. To nie podlega negocjacji. Nieważne, czy głosisz kazania, czy służysz w jakiejś służbie w kościele, czy prowadzisz grupkę domową. To cię nie zwalnia z trwania w Chrystusie. Zwróćmy uwagę na to, co Jezus powiedział pod koniec 5 wersetu. Bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. I jasno z tego wynika, że potrzebujemy Go nie tylko do takich sporadycznych, ogromnych wyzwań. Jeżeli stajemy na przepaści, sypie nam się rodzina, sypie nam się praca, sypie nam się nasze zdrowie, to wtedy potrzebujemy Jezusa, ale z wersetu 5 jasno wnioskujemy, że we wszystkim, co robimy w życiu, musimy polegać na Jezusie. Więc dbajcie o to, aby żaden dzień wam nie przeminął, byście każdego dnia pamiętali, jak potrzebujecie być zanurzeni i trwać w Chrystusie. Bo bez Niego po prostu nie ma życia. Przebywanie w Chrystusie nie jest ciężarem. Miejcie tą pewność. W rzeczywistości będziecie czerpać z tego wiele radości, gdyż sam Jezus powiedział w wersecie 11: powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Im dłużej będziesz trwać w Chrystusie, tym bardziej doświadczysz wszystkich cennych rozkoszy, jakie z Niego wynikają. A jedną z tych cennych rozkoszy jest zobaczenie owoców, które pojawiają się naturalnie w Twoim życiu. Nie żyjesz dla owoców, żyjesz dla trwania w Chrystusie. A owoce są tą miłą rozkoszą, która się uzewnętrznia poprzez Twoją wewnętrzną przemianę. Po pierwsze, Bóg się o nas troszczy. Po drugie, bez Chrystusa wydawanie owoców jest niemożliwe. I po trzecie, trochę zaprzeczenia drugiego, przeciwieństwo drugiego. Dzięki Chrystusowi wydajesz obfity owoc. Bóg chce, żebyś przynosił obfity owoc. Jezus mówi o tym w 8 wersecie. Mój ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Ten werset pomaga nam również zrozumieć, dlaczego wiele owoców jest tak ważnych dla Boga. Ponieważ przez te owoce Ojciec będzie uwielbiony. Ale w jaki sposób Ojciec poprzez nasze owoce zostanie uwielbiony? Wierzę, że odpowiedź na to pytanie jest w słowach i okażecie się moimi uczniami. I to jest prawda, która powinna motywować nas do jeszcze większego przebywania w Chrystusie. Trwając w Nim, stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, a to przynosi chwałę Bogu. Im dłużej trwamy w Chrystusie, tym bardziej nasza wola będzie zgodna z Jego wolą. Wtedy wszystko, o co prosimy w modlitwie, byłoby tymi samymi rzeczami, o które prosiłby sam Chrystus. Dlatego Jezus powiedział w wersecie 7: Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Ten werset jest czasami błędnie używany jako roszczenia do odpowiedzi na modlitwę. Mogę prosić Boga o wszystko, co chcę, a Słowo Boże obiecuje, że zrobi to za mnie. Czy nie wspaniałe? Właściwie to, co Jezus tu powiedział, ma nas tylko nauczyć, że przebywanie w Nim może przynieść owoce, które wielbią Boga, dostosowując naszą wolę i modlitwy do Niego. Polecenie, które Jezus daje w tej historii, jest poleceniem dla Jego naśladowców, aby pozostali z Nim jak z winoroślą, która daje życie. Trwaj w Jezusie. Nie szukaj źródła pożywienia i życia gdziekolwiek indziej. Nie próbuj samodzielnie uprawiać, produkować owoców. Nie próbuj zakładać własnej winnicy, sadzić własnych upraw. Sprowadza się to do jednego stwierdzenia. Ponieważ Jezus decyduje się zamieszkać w tobie, ty możesz wybrać trwanie w Nim. I tak długo, jak trwasz w Jezusie, tak jak On przebywa w tobie, Bóg będzie wzrastał i wydawał w was dobre owoce. To jest bardziej niż pewne. A jeśli nigdy jeszcze nie doświadczyłeś wszczepienia w tą piękną winorość, którą jest Chrystus, może dzisiaj jest czas przesadzania. Być może dzisiaj chcesz to uczynić. Wystarczy, że wyznasz swoje grzechy i poprosisz, aby to Pan Bóg zaopiekował się tobą. Aby cię poobcinał. Aby cię ukształtował tak, jak On to zaplanował. Tak jak On, do czego On cię przeznaczył. Jakie cechy tych owoców On chce w tobie zebrać. Oddaj swoje życie w pełni Jezusowi i zaufaj Mu całkowicie. Dopiero wtedy zaczniesz mieć to żywotne, wewnętrzne połączenie między Chrystusem a ludem, to połączenie pozwoli wam być prawdziwie owocującymi. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, który owocuje, pamiętaj, że owoc jest efektem twojej wewnętrznej przemiany, która wynika z trwania w Chrystusie. Co tydzień wspominamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To też jest symbol trwania. Też jest symbol trwania w Chrystusie. Czyli uczestniczenia w tym, czego On dokonał. Kim On był i co zrobił dla ciebie. Nie to, co my zrobiliśmy dla Niego, to, co my możemy dla Niego zrobić, ale to, co On zrobił dla nas. I co tydzień przypominamy sobie to. Ten chleb i to wino jako symbol umęczonego ciała i krwi, którą przelał. Ogrodnik, który zdecydował się posadzić tą najlepszą swoją sadzonkę, abyś ty i ja mógł wydawać owoce. Powstańmy. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za możliwość trwania w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty się o nas troszczysz, że nie jesteśmy dla Ciebie obojętni, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, masz o nas staranie. I Ty, Panie, masz chęć, Ojcze. Chęć, Panie, tego, abyśmy my, Panie, przychodzili do Ciebie. Zmieniali swoje życie, Ojcze. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić bez Jezusa, Panie. I tak jak Jezus powiedział, jest drogą, prawdą i życiem, Panie. I chcemy przychodzić do Niego, Panie. Ale nie chcemy, żeby to był jednorazowy event, Panie. Jednorazowa decyzja, Panie. Ale chcemy, aby to odnawiało się każdego dnia, Panie. Abyśmy każdego dnia przychodzili do Ciebie i trwali. Aby nasze modlitwy nie były tylko rano, przed śniadaniem, wieczorem, przed położeniem się spać, Panie. Ale chcemy, abyś to, Panie, Ty wypełniał nasze umysły, Ojcze. Byśmy modlitwą rozmawiali z Tobą, Panie, i mieli z Tobą społeczność, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że Ty się o nas troszczysz. Dziękujemy Ci, Panie, że też obrazem tej miłości, Panie, był Chrystus, Panie, którego posłałeś na ten świat, Panie, i który poniósł na krzyż, Panie, nasze grzechy, Ojcze. Ale dziękujemy Ci też, Panie, że Ty zwyciężyłeś i że to jest, Panie, dla nas pewnością i obietnicą tego, że my zwyciężymy, jeżeli będziemy trwali w Tobie, Ojcze. I błogosław ten czas teraz, Ojcze. Dziękujemy Tobie za wszystko. Amen. Zapraszam teraz w wolnej chwili, każdy w swoim czasie, do uczestniczenia. Jeżeli Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem i trwasz w Nim, trwasz w relacji z Nim, podejdź, weź chleb, wino, sok i dziękuj za to, co Pan Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa dla Ciebie. Amen.